Ponad 430 osób uczestniczyło w 4. Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie. To inicjatywa zorganizowana przez koalicję różnych organizacji pozarządowych, m.in. Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną czy Polski Związek Głuchych. Celem stworzenia kongresu i kolejnych jego posiedzeń od początku jest walka o realizację Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. 7 minut i pół już po 18:00. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier podsumujemy obrady, tegoroczne obrady kongresu. Zapraszam. Wiosenne protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami w Sejmie i wrześniowe posiedzenie Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw osób z niepełnosprawnościami w sprawie realizacji przez Polskę postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych miały duży wpływ na przebieg 4. Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się pod koniec października w Warszawie. Uczestniczyło w nim ponad 400 osób z całej Polski, w tym całkiem licznie przedstawiciele naszego regionu. Dziś w naszym studiu gośćmi są pani Anna Salaban ze Stowarzyszenia My dla Innych, pan Rafał Gawkowski z Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami Województwa Podlaskiego i Fundacja Aktywizacja oraz pan Tomasz Jastrzębski, pełnomocnik osób z niepełnosprawnościami na Politechnice Białostockiej. Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
A zaczynamy od bardzo dobrej informacji. Osoby posługujące się językiem migowym powinny mieć możliwość porozumienia się z policjantami, strażakami, strażnikami gminnymi i ratownikami medycznymi. Przygotowany przez Senat projekt zmiany przepisów nakładający na te służby m.in. obowiązek świadczenia usług tłumacza migowego został już przesłany do Sejmu. Ustawa o języku migowym nie zobowiązuje służb ratowniczo-interwencyjnych oraz jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do wsparcia osób posługujących się językiem migowym. To przykład wykluczania takich osób i utrudniania ich samodzielności. Najwyższa Izba Kontroli uznała za niezbędne wprowadzenie do prawa zmian likwidujących te ograniczenia i z tym związkiem NIK-u zgodził się Senat. Przygotowany przez Wyższą Izbę Parlamentu projekt zmiany ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się stanowi pełną realizację wniosków opracowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. I to jest przykład takich zmian w prawie, które likwidują wykluczenie i wspomagają samodzielność osób z niepełnosprawnościami. A to jest jeden z głównych postulatów środowiska i też jeden z głównych filarów Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Polska ratyfikowała tę konwencję już 6 lat temu. I już kolejny, czwarty raz Konwent Osób z Niepełnosprawnościami przyglądał się jej realizacji. W tym roku sprawdzam, powiedział też Komitet ONZ do spraw osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze nie znamy ostatecznych wniosków z posiedzenia tego komitetu, ale z pierwszych doniesień już wiadomo, że zastrzeżenia ONZ budzi między innymi polska instytucja ubezwłasnowolnienia, którą wiele krajów zmienia na różne formy wspomaganego podejmowania decyzji. Tymczasem co czwarty ubezwłasnowolniony Europejczyk jest Polakiem. Jesteśmy więc tutaj w niechlubnej czołówce, jeżeli chodzi o orzekanie ubezwłasnowolnienia. Zmagamy się też z dość głęboką instytucjonalizacją wsparcia, kiedy tymczasem według europejskich i światowych standardów powinno być to wsparcie zindywidualizowane i wsparcie raczej funkcjonalne niż instytucjonalne. Czy tegoroczny koncert ocenił i jak ocenił stan wprowadzania w życie założeń konwencji? Więc wiem, że jednym z gości konwentu był Rzecznik Praw Obywatelskich, ponieważ to Rzecznik Praw Obywatelskich też uczestniczył w posiedzeniu Komitetu ONZ. Panie Tomaszu, pan się przysłuchiwał uwagą pana rzecznika.
Tak, pan doktor Bodnar dzielił się z przypadkami, o których dowiadywał się w trakcie swoich wizyt w różnych miejscach w kraju, o problemach, opowiadał o poszczególnych przypadkach zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne bądź przez ich opiekunów. Niektóre te przypadki były dość kuriozalne, albo wynikały z braku dobrych przepisów, albo z braku dobrej woli osób, które te przepisy realizują. A jeszcze rzecznik wskazywał, jakie kierunki powinny być, w jakich kierunkach powinniśmy dążyć do właśnie lepszego wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
I zdaniem pana rzecznika, jakie to są kierunki?
Oczywiście jak najbardziej dużo mówiono o tym raporcie, tak jak wcześniej pani wspomniała, który już Komisja ONZ dla Polski szykuje. Wnioski, które także przedstawiał właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich, mówiły na to, że nasz kraj ma bardzo dużo do zrobienia. Tak jak wspomniane wcześniej ubezwłasnowolnienia, właśnie likwidacja, jednym z punktów właśnie także całego posiedzenia konwencji było właśnie likwidacja ubezwłasnowolnienia i wprowadzenia do Polski systemu podejmowania decyzji wspieranego. Oczywiście także zarzucono dla Polski to, że bardzo mało osób niepełnosprawnych pracuje. Nie tylko osób niepełnosprawnych ruchowo, ale wszystkich w ogóle niepełnosprawnych. Kolejnym aspektem jest także niezależne życie. To, co też było mówione właśnie, ta instytucjonalizacja, że w naszym kraju właśnie za dużo jest instytucji i za dużo jest właśnie miejsc, gdzie osoby niepełnosprawne same nie mogą podejmować tych decyzji. To jest dość duża bolączka naszego kraju. Mówiono także o tym, że kobiety niepełnosprawne doświadczają bardzo wiele przemocy. Przemocy także mówiono o przemocy krzyżowej.
Przemoc krzyżowa jest to przemoc wynikająca z wielu różnych przyczyn, na przykład kobiety to, że jest kobietą i to, że jest niepełnosprawna i wtedy jest dyskryminowana krzyżowo z obu powodów. To też jest ta rzecz, o której Komitet do Spraw Osób Niepełnosprawnych ONZ zwracał uwagę i na to też zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.
To, co z kolei przykuło moją uwagę, to takie sformułowanie, że jednakowe traktowanie to nie znaczy równe traktowanie i że tak naprawdę jest wiele pracy do wykonania w zmianie prawa, które by umożliwiało osobom z różnymi niepełnosprawnościami równy dostęp i równą opiekę też prawną, bo no nie wszyscy są w stanie jakby egzekwować swoich praw w takim wymiarze, w jakim one są teraz.
To jest cały czas postulat, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami potrzebują wsparcia. Tak jak kilka tygodni temu powiedział tutaj pan Rafał Środziński z Stowarzyszenia My dla Innych, każdy z nas staje się osobą niepełnosprawną w tym momencie, kiedy napotyka na bariery, które dla innych nie stanowią przeszkody w realizacji ich celów. Osoby z niepełnosprawnościami też stają się tak naprawdę niepełnosprawne dopiero wtedy, kiedy nie mogą realizować swoich praw, dlatego że napotykają na pewne bariery. Oczywiście komuś, kto porusza się na wózku, co innego stanowi barierę niż osobie, która swobodnie może korzystać ze swoich nóg. Na przykład, czy osobie z dysfunkcją wzroku barierą jest wysoko klepie ustawiony produkt i niewidoczna na nim scena na przykład.
No właśnie, i to właśnie są bariery środowiska, a nie bariery tych osób. I to o tym trzeba pamiętać, że to jest nasz obowiązek, żeby likwidować te bariery. I tak zwane, w cudzysłowie, udogodnienia, to nie są przywileje osób z niepełnosprawnościami, tylko to jest, powinna być norma.
Tak, to tak, aby
oczywista oczywistość.
Mógł być samodzielny na tyle, na ile może być samodzielny. Wiosenny protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w Sejmie sprawił, że na krótki czas, jak chyba nigdy dotąd, problematyka środowiska osób niepełnosprawnych zagościła na pierwszych stronach gazet, portali, programów informacyjnych w różnych mediach. Część postulatów udało się zrealizować, część nie. Padły jakieś obietnice, ale ja chciałabym powiedzieć o tym, że ten protest pokazał jedno, że środowisko osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych nie ma tak naprawdę takiej reprezentacji społecznej przy organach władzy, nieważne czy wykonawczej, czy ustawodawczej, z którą ta władza musiałaby się liczyć. I nie ma takiej mocy sprawczej, aby skutecznie rozwiązywać problemy, albo też skutecznie zapobiegać powstawaniu pewnych problemów, bo jak wieloletnie doświadczenie uczy, wielu problemów, nawet podziału środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych dałoby się uniknąć, gdyby ktoś głosu tych opiekunów w odpowiednim momencie posłuchał i zwrócił na to uwagę. Nie byłoby tego podziału na opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i opiekunów dzieci. Czy konwent też zauważył, że sam konwent, to spotkanie raz do roku, w sumie wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych, to jest trochę za mało, chociaż fajnie, że już od tych 4 lat funkcjonuje.
Tak, jak najbardziej. Sama nawet Komisja ONZ zwróciła na to uwagę, że nasz kraj nie ma silnej reprezentacji, nie ma organizacji parasolowej, która rzeszałaby wszystkie organizacje, można powiedzieć takie czołowe organizacje, które by mówiły jednym silnym głosem. Też prezes Koalicji Organizacji Pozarządowych, pani Anna Woźniak-Szymańska, obecna na konwencie, powiedziała, że to, że w koalicji jest ponad 100 organizacji z całej Polski, jednak jest duży problem, żeby dogadać się między organizacjami i powiedzieć tym jednym głosem. Jest to dość duży problem, ponieważ też taka organizacja nie może wypowiedzieć, której nie ma, to oczywiście nie może się sama wypowiedzieć. Także można powiedzieć, że strona rządowa też ma dość duży problem, powiedzmy sobie szczerze, że nie ma takiej organizacji, która
mogłaby rozmawiać
na wszystkie tematy, gdyby chciała. To, co pani redaktor wcześniej wspomniała, dużo organizacji także w wyniku protestu się podzieliło. Też nie chciało zabierać głosu, z racji tego, że no nie ukrywajmy, też te organizacje są zależne od rządu, zwłaszcza od projektów, od konkursów, no i też dużo się bało wychylić. No i także jeden ze skutków był odczuwalny dla organizacji, bo jeden duży projekt, który był przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przez ten protest nie doszedł do skutku.
Czyli potrzebna jest taki organ, tylko kto miałby go utworzyć? Czy były jakieś pomysły konkretnego rozwiązania tego problemu? Czy to rząd, czy parlament miałby wystąpić i do kogo miałby wystąpić? Bo mamy kilka ogromnych organizacji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych z ogromnymi tradycjami, tak jak Polski Związek Głuchych chociażby, tak jak Polski Związek Niewidomych. Można tu wymienić jeszcze kilka, ale generalnie opiekę nad osobami niepełnosprawnymi sprawują stowarzyszenia niewielkie, jeszcze niesprofesjonalizowane. One owszem, profesjonalizują się coraz bardziej, ponieważ inaczej nie da się w systemie konkursu i rozliczania środków funkcjonować. Natomiast no, szczególnie w mniejszych miejscowościach nie da się utworzyć ogromnej, silnej organizacji, która jeszcze pracuje nad promocją swoich celów i promocją swoich zadań. A gro zleconych zadań przez samorządy wykonują właśnie takie niewielkie organizacje. No chociażby My dla Innych, które jest jednym z większych w Białymstoku stowarzyszeń, w skali kraju nie przedstawia żadnej znaczącej siły.
A na panelu Równość Szans i Niedyskryminacja padł taki pomysł, że może zamiast tworzyć kolejne podziały w środowisku osób z niepełnosprawnościami, to utworzyć taką funkcję jak Rzecznik Praw Osób z Niepełnosprawnościami. Skoro jest Rzecznik Praw Obywatelskich, to może...
I ma pewne kompetencje,
tak,
i możliwości
wpływania.
I ma
realny wpływ na rząd i na rządzących.
Być może jest to pomysł, panie Tomasz.
Na panelu, na którym byłem, dostępność, przedstawiciel jednego z ministerstw wspomniał, że przy projektowaniu ustawy bodajże Dostępność Plus jest pomysł, aby stworzyć albo żeby po prostu...
Powołać.
Taką reprezentację różnych środowisk, o ile dobrze pamiętam, byłoby to grupa licząca 50 osób, z którymi byłaby na bieżąco konsultowane prace nad projektami przepisów, tak żeby te konsultacje mogły iść dość sprawnie, bo tak jak mamy rozproszoną reprezentację rozmaitych środowisk z całej Polski, to jest to też utrudnienie.
Jest to kłopotliwe, a czasami nawet niemożliwe.
Poza tym należy pamiętać, że różne środowiska osób niepełnosprawnych mają różne postulaty i chodzi o to, żeby te postulaty zebrać, ale też ustalić, co jest możliwe do zrealizowania w jakim czasie można dany efekt osiągnąć, żeby nie możemy założyć jakieś idealne rozwiązania, ale na pewno do ideału będzie to długa droga.
To zawsze tak jest. Konwent przyjął też uchwałę, ja ją może odczytam, bo nie jest długa. My, uczestniczki i uczestnicy 4. Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, reprezentującego wiele osób z niepełnosprawnościami, osób ich wspierających i organizacji działających na ich rzecz, żądamy pilnego i skutecznego wdrożenia przez Polskę rekomendacji Komitetu ONZ do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz związanych z nimi postulatów konwentów regionalnych oraz Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. I tutaj jest wymienione 7 podstawowych postulatów. To jest wdrożenie mechanizmu, który umożliwi świadczenie usług asystenckich i przerwy wytchnieniowej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Powołanie takiego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zapowiedziano właśnie po wiosennych protestach opiekunów w Sejmie. A chodzi tu o stałe usługi asystenckie, czyli nie obwarowane tą koniecznością corocznego aplikowania o pieniądze, i opiekę wytchnieniową, czyli umożliwienie osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi odpoczynku od tej ciężkiej pracy. Jest to szalenie ważne, ponieważ bardzo często sama opieka nad osobą niepełnosprawną staje się też przyczyną niepełnosprawności, głównie z powodu depresji bądź zaburzeń psychicznych. Nikt, kto nie sprawował opieki nad osobą niepełnosprawną, nieważne czy dzieckiem, czy osobą dorosłą, nie ma pojęcia, jak bardzo obciążająca fizycznie i psychicznie jest to praca. Drugi postulat, o którym też już mówiliśmy, to jest wprowadzenie definicji dyskryminacji krzyżowej do przepisów prawa. To jest też bardzo ważne. Trzeci postulat to jest uwzględnienie przez system orzecznictwa potrzeb w zakresie rodzaju i intensywności wsparcia zamiast stopni niepełnosprawności. O tym w programie Bez Barier mówiliśmy wielokrotnie. Wydaje się, że akurat w Stowarzyszeniu My dla Innych spotykacie się właśnie z tego typu problemami bardzo często, że orzeczenie nie mówi nic o tym, jak należy wesprzeć podopiecznego.
Tak, i orzeczenie też często nie jest adekwatne, w sensie ja nie jestem ekspertem i nie będę tutaj podważać kompetencji, ale z własnych jakichś obserwacji, tak, no to czasami tak naprawdę to orzeczenie albo jest, że tak powiem, na wyrost, albo jest tak nietrafne, tak często, i często to bardzo dużo problemów sprawia, nawet w stosunku jakby identyfikacji samych osób z niepełnosprawnościami. To też powoduje różnego rodzaju niezrozumienia siebie wzajemnie też. Także tak, system orzecznictwa to pozostawia bardzo wiele do życzenia.
Zapewnienie centrów wsparcia edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, nauczycieli, kadrę zarządzającą i rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Tutaj już mamy pierwsze jaskółki, powstały te regionalne centra. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Piąty postulat to jest likwidacja pułapki świadczeniowej. To jest rzeczywiście też ogromny problem, problem, który nie mobilizuje do samodzielności, tylko wręcz przeciwnie. Certyfikacja dostępności przez wyspecjalizowane podmioty z udziałem osób z niepełnosprawnościami. Powiem szczerze, że tego postulatu nie rozumiem.
Głównie chodziło o to, aby też miejsca, które będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, przyznawać im certyfikat, ale jednym z postulatów przy tym punkcie był także to, że certyfikujemy urzędy, które szkolą także pracowników, że każdy nowy pracownik ma obowiązek przeszkolenia się z obsługi osoby niepełnosprawnej, każdej osoby niepełnosprawnej, aby jak najlepiej zrozumieć jego potrzeby i
możliwości
także, ale także wczuć się w rolę tej osoby, żeby zobaczyć, jakie ma ta osoba ograniczenia.
I ostatni postulat to wprowadzenie modelu wspieranego podejmowania decyzji i likwidacja ubezwłasnowolnienia. Ten postulat to już omówiliśmy dziś dość dokładnie. Ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli panna Anna Salaban ze Stowarzyszenia My dla Innych, pan Rafał Gawkowski z Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego i pan Tomasz Jastrzębski, pełnomocnik osób z niepełnosprawnościami na Politechnice Białostockiej. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już teraz na naszej antenie programy dla mniejszości zawodowych, narodowych.
Dziękuję.